Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Dzień dobry Państwu. W cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na rozmowę o postaci nietuzinkowej. O Ignacym Dobrzyńskim będziemy dzisiaj rozmawiać, a w szczególności interesować nas będzie jego twórczość symfoniczna. Do rozmowy zaprosiłem człowieka, który o historii muzyki XIX wieku, o estetyce tej epoki, jakże szerokiej, jakże bogatej, wie bardzo dużo i będzie nas mógł poprowadzić przez te meandry, które się przed nami szykują. Profesor Tomasz Baranowski z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znamy się od wielu lat, więc pozwolą Państwo, że będę z profesorem na ty. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mariuszu, jest mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i mam nadzieję, że sprostam zadaniu, że uda mi się powiedzieć Państwu coś ciekawego na temat postaci i twórczości Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, chociaż dodam tak gwoli ścisłości, że jeśli chodzi o muzykę XIX stulecia, to najbliższa jest mi postać Stanisława Moniuszki, któremu poświęciłem sporo własnych badań, które zaowocowały publikacjami, także z powodów osobistych, bo jeśli można tutaj zdradzić, to moja praprababka Maria Antonina Jundził, znaczy Sielankowa z Jundziłów, była uczennicą Moniuszki w Wilnie i nawet zachował się list opublikowany w listach wydanych przez Witolda Rucińskiego, w którym Moniuszko już z Warszawy pisze do ojca mojej praprababki w ciepłym tonie relacje z jej koncertu w Warszawie. Także widać, że obie rodziny utrzymywały stosunki przez długi czas jeszcze po tym, jak moja praprababcia już zakończyła swoją karierę. Przepraszam za ten osobisty wtręt, ale nie mogłem tego nie powiedzieć, ale teraz przejdźmy już do Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego.
Zaraz przejdziemy, ale wiesz, aha, muszę powiedzieć, że znamy się tyle, ale o tym nie wiedziałem. No to chociażby dlatego warto się było spotkać. No ale rzeczywiście, tutaj połączył nas dzisiaj Ignacy Feliks Dobrzyński. O Moniuszce może następnym razem, a jeśli by dzisiaj okazało się, że gdzieś meandry naszej rozmowy będą w kierunku Moniuszki skręcały, to czemu nie?
Na pogrzebie Dobrzyńskiego prowadził orkiestrę Stanisław Moniuszki.
No i już jakiś
związek tutaj jest w biografiach obu artystów, obu wspaniałych muzyków polskich.
No tak, ale może nie zaczynajmy od pogrzebu, tylko zacznijmy
oczywiście,
od początku. Nie, bo to rozmowa tak się toczy, tak się wije nasza droga. Natomiast zanim jeszcze o biografii, to chciałbym tak ogólnie poddać pod rozwagę, że pamiętam jeszcze z moich czasów studenckich, a właściwie nie pamiętam postaci Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, ale to nie dlatego, że byłem niedobrym studentem, chociaż kto wie, na pewno byli lepsi, ale
także... Ja cię nie uczyłem.
Nie, to było trochę
jeszcze
wcześniej.
Nie miałem tej okazji, tak. Ale mało brakowało.
Mało brakowało, natomiast wydaje mi się, że wtedy ta postać nie była tak eksponowana, nie była tak obecna w edukacji, nie mówiło się o niej tak wiele, jak mówi się teraz. Czy to jest dobre wrażenie? Też masz takie
oczywiście, jak
takie
najbardziej
wrażenie?
Słuszne, bo jak powiedziałeś na wstępie, jest to postać nietuzinkowa. A ja dodałbym także, że i trochę zapomniana, przynajmniej do niedawna. W tej chwili obserwujemy pewien renesans badań nad muzyką polską XIX stulecia. Dzieje się to głównie za sprawą Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, który od wielu lat organizuje doroczne sesje, konferencje naukowe poświęcone właśnie historii muzyki XIX wieku. Ja bywam na tych obradach i widzę, że jest to teraz obszar badawczy, który jest przedmiotem takiej dość intensywnej i głębokiej eksploracji. Odkrywane są nowe utwory, kompozytorzy stawiani są w nowym świetle. Nie ukrywam, że dostrzegam tu pewną tendencję takiego troszkę celowego dowartościowywania pewnych odkryć, że nagle jakiś utwór wielki, wspaniały, co niestety nie zmienia faktu i to muszę powiedzieć, stwierdzając po prostu powszechną prawdę, że na gruncie muzyki symfonicznej w XIX wieku niestety nie doszło do wykształcenia się symfoniki romantycznej, i mamy tu ogromną lukę, jeśli chodzi o dorobek kompozytorski, wynikającą właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze z faktu, że w polskich warunkach, na ziemiach polskich w okresie zaborów nie było za bardzo warunków do wykonywania wielkich dzieł symfonicznych, które przecież wymagałyby od kompozytorów też sporych nakładów inwestycyjnych, finansowych. No a po wtóre po prostu no, było pewne historyczne zapóźnienie. Wiele symfonii zaginęło, wielu utworów dopiero teraz się odnajduje, jakieś tam szkice, prawda? No jednym słowem chciałem powiedzieć, że istnieje duża luka, jeśli chodzi o rozwój muzyki, zwłaszcza symfonicznej, na wielką orkiestrę w Polsce w XIX wieku. I bardzo dobrze, że odkrywa się te wczesne symfonie z czasów Elsnera, Kurpińskiego, właśnie Dobrzyńskiego, Lesla, bo one jednak świadczą o jakichś próbach, ambitnych próbach kompozytorskich. No ale z drugiej strony tak naprawdę muzyka symfoniczna, polska muzyka symfoniczna wkroczyła na tory takiej no, europejskiej stylistyki kompozytorskiej dopiero za sprawą kompozytorów operujących językiem późnoromantycznym lub wręcz modernistycznym, jak przede wszystkim Mieczysław Karłowicz, a zaraz po nim Ludomir Różycki, czy w dalszej kolejności Karol Szymanowski.
To może jeszcze o estetyce symfonii Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego porozmawiamy i o jego miejscu w panteonie, można by tak powiedzieć, polskich symfoników.
No niewielki jest ten panteon w XIX wieku, a jakkolwiek Dobrzyński w takiej perspektywie się w nim znajduje, tak, jak najbardziej.
To do tego przejdziemy, ale może zarysujmy szkic jego biografii, tak żeby ci słuchacze, którzy może jeszcze nie wiedzą wiele o Ignacym Feliksie Dobrzyńskim, poczuli się troszkę pewniej. Cudowne dziecko.
No niekoniecznie, tu bym polemizował. Dlaczego cudowne dziecko? Dlaczego nie cudowne dziecko? Ale zacznijmy od początku. Ignacy Feliks Dobrzyński był synem Ignacego Dobrzyńskiego, który był muzykiem wykształconym i gdy urodził się Ignacy junior w Romanowie na Wołyniu, to był mały majątek hrabiego Inińskiego. Mały majątek, ale jednak jego właściciel bardzo dbał o kulturalne życie swojego otoczenia. Prowadził stałą orkiestrę, której kapelmistrzem był właśnie Ignacy Dobrzyński senior. W związku z czym młody jeszcze jako dziecko, bo tam zamieszkiwał przez 10 pierwszych lat swojego życia, miał stały dostęp do prób orkiestry, do mógł obserwować muzyków, instrumenty. No jednym słowem, no nie powiem z mlekiem matki, ale jakby no poprzez właśnie to, że ojciec czynił to, co czynił zawodowo, to tutaj mały Ignacy miał pewne awantaże z tego tytułu, prawda? No później, mając gdzieś w wieku 10 lat, przeprowadzili się z rodziną do Winnicy. Tam Ignacy senior został profesorem muzyki w tamtejszym liceum, które to liceum młody Ignacy Feliks ukończył. No i potem następuje taka krótka luka w biografii i dopiero mamy rok 1825, kiedy to młody Dobrzyński wyrusza do Warszawy w celu dalszego kształcenia muzycznego. Ale jeszcze wrócę do tematu cudownego dziecka.
No właśnie.
To było niewątpliwie utalentowane dziecko, dlatego że przede wszystkim miało ogromne pole do rozwijania swoich uzdolnień, o czym już była mowa. Ale no, nie wydaje mi się, bo tak jak czytałem w biografiach, to jego pierwszy utwór został wydany, ale to nie znaczy, że nie mógł być skomponowany znacznie wcześniej. Ale mowa jest tylko o jednym skromnym polonezie na fortepian dedykowanym słynnej pianistce i kompozytorce Marii Szymanowskiej, który opublikowany został w roku 1823, czyli dopiero gdy Dobrzyński miał już lat 16. Powtórę jednak, żeby tak do końca nie odmawiać młodemu Ignacemu aspiracji do bycia cudownym dzieckiem, to mogę powiedzieć, że trudno zaistnieć jako cudowne dziecko na takiej odległej prowincji, gdzie po prostu nikt takiego dziecka nie odkryje, prawda? Nie ma środowiska, nie ma publiczności, nie ma autorytetów, nic się tam, krytyków, nic się tam nie dzieje, więc tutaj no, ale byłbym ostrożny w określaniu Dobrzyńskiego mianem cudownego dziecka, wziąwszy pod uwagę fakt, że jego kompozycje, już nawet te pisane, czy te przywiezione do Warszawy, jak uwertura koncertowa pierwsza, czy też koncert fortepianowy Azdru, notabene pełen ciekawych pomysłów melodycznych, fakturalnych, no, świadczący już o zamiłowaniu jakby tam do fortepianu, do tego gatunku, wszak Dobrzyński kształcił się w grze na fortepianie i na skrzypcach, więc tajniki tych instrumentów nie były mu obce, prawda? Ale patrząc nawet na te pierwsze dzieła symfoniczne, no to no przyznajmy, że nie są to dzieła genialne, chociaż mają w sobie, kryją w sobie wiele interesujących fragmentów i warto o nich porozmawiać.
Podoba mi się, Tomku, że tonujesz pewne emocje i apelujesz, żeby właściwie dać słowo rzeczy, bo czasami faktycznie staramy się może dodać coś tym naszym kompozytorom, pokazać, że oni są jacyś szczególni, wartościowi, staramy się ich dowartościować bardzo często, a to rzeczywiście może jednak wypada czasem jednak wziąć tę optykę europejską chociażby, co się działo w innych krajach.
No europejską, ale także polską, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że na rozwoju, czy raczej słabym rozwoju wielu karier doskonałych polskich muzyków zaważyły warunki takie, jakie na ziemiach polskich wówczas panowały. No, wystarczy wziąć pod uwagę Moniuszkę, czy nawet Dobrzyńskiego w jego późnym okresie życia. Oni nie mieli łatwego bytu.
Można komponować
z różnych powodów, tak. O czym jeszcze, jeżeli zdążymy, to wspomnę. Ale Mariuszu, wróćmy do Elsnera.
A no właśnie, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że trafia Dobrzyński do Warszawy pod najlepsze wówczas
najlepsze
w naszym
skrzydła,
kraju,
jakie mówię, można tak, sobie wyobrazić. Rzeczywiście, trafia do Józefa Elsnera i pod jego kierunkiem w roku 1829 kończy swoją pierwszą symfonię B-dur, opus 11. I znajdujemy w pamiętniku egzaminacyjnym Elsnera taką notatkę dotyczącą właśnie Chopina i Dobrzyńskiego, która wiele mówi o tym, jak bardzo cenił młodego kompozytora Józef Elsner, jako że napisał, jak wiemy, o Chopinie zdolność szczególna, geniusz muzyczny, a zaraz potem pojawia się Dobrzyński w Ignacy Feliks jako zdolność niepospolita. No też jest to, myślę, że to są słowa wielkiego uznania w ustach tak wytrawnego pedagoga, jakim był Józef Elsner. Mało tego, Dobrzyński najpierw pobierał prywatne lekcje u Elsnera, za które pewnie płacił, pomagała mu rodzina, płacił ojciec, no wiadomo, że to były jakieś koszty, ale zaraz po roku stał się studentem Szkoły Głównej Muzyki Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego i studiował pod kierunkiem Elsnera już, że tak powiem, lege artis, prawda? Nie wiem, czy to akurat pasuje, to takie sformułowanie, ale innego mi zabrakło.
Myślę, że pasuje.
W każdym razie już urzędowo.
Urzędowo.
Był urzędowym studentem, posiadał legitymację, zdawał egzaminy. Nie były to lekcje prywatne, na których też notabene mógł się wiele nauczyć, prawda? To nie przesądzam tu o jakiejś jakości kształcenia, zwłaszcza w przypadku takiej postaci, jaką był Józef Elsner. I teraz jeśli chodzi o pierwszą i drugą symfonię.
A no właśnie, gdybyśmy mogli teraz się skupić
przygotowując się do tej rozmowy, uważnie wysłuchałem obu tych dzieł,
bo mamy nagrania.
Mamy nagrania, można przesłuchać. Jedno pod batu to Łukasza Borowicza, drugie starsze nieco Jana Kręca. No w każdym razie oba bardzo cenne, jeśli chodzi przynajmniej o jakość nagrania, o wykonanie. No i porównałem sobie właśnie samą jakby wartość tych dzieł z punktu widzenia takiej jakby schedy po klasykach wiedeńskich, bo wiadomo, że zwłaszcza pierwsza symfonia, no ja ją traktuję jednak jako pracę szkolną. Ona jest napisana pod wyraźnym wpływem klasyków wiedeńskich, zwłaszcza tam Haydna słychać momentami bardzo, bardzo wyraźnie. Czyli
ale
widać,
czy konkretne symfonie byś tutaj
wskazywał? Nie, żadnych cytatów nie usłyszałem. O cytacie jeszcze powiem, ale to w przypadku drugiej symfonii. Chodzi o styl, o pewne takie chwyty stylistyczne, o budowę formalną. Ta pierwsza symfonia, mimo że ma trochę przestawione części, co też można łączyć z Haydnem, bo on we wczesnych symfoniach nie przestrzegał tego klasycznego czteroczęściowego schematu. Często menuet pojawiał się na przykład jako część ostatnia. U Dobrzyńskiego jest to pierwsza część, jest to bardzo klasyczne allegro sonatowe, pełne powtórzeń, bardzo powiedziałbym takie, no, zgodne z pewną normą wykładaną na zajęciach kompozycji, może niekoniecznie samego Elsnera, ale też jego kolegów z ówczesnego konserwatorium.
I to jest Adagio Molto Allegro Vivace, to jest ta pierwsza część.
To jest pierwsza część. Drugą częścią jest menuet, klasyczny menuet z triem, najbardziej przypomina Haydna z tych, nawet trochę taki w stylu Lendlera, z części tej symfonii. Mm-hmm. Trzecia część, to o dziwo, jest część wolna, andante z wariacjami, wariacjoni, czyli tu mamy to przestawienie. Są to raczej, z tego co myślę, wariacje na temat własny, ponieważ nie doszukałem się tam jakichś cytatów, jakichś nawiązań do popularnej wówczas muzyki, jak to w zwyczaju bywało komponować wariacje. I czwarta, ostatnia część, finale, również klasyczne rondo, nic tam się nie dzieje takiego ciekawego. No jest dużo powtórzeń, ale co można już docenić w tej pierwszej symfonii? Można docenić przede wszystkim bardzo sprawne operowanie warsztatem orkiestrowym, doskonałe proporcje między partiami instrumentów smyczkowych, adentych, co nie zawsze jest takie oczywiste. Świetne budowanie kulminacji. No dobre finały, no ale te finały, no, trącą myszką niestety. Aha. Tam jest momentami Beethoven, prawda, dwa silne akordy. No, no słychać było, że się musiał na czymś wzorować, że to, że nie ma tam jeszcze mowy o stylu indywidualnym.
A no właśnie, o to chciałem spytać, czy jakieś indywidualne rozwiązania, takie zalążki własnego stylu, czy też pomysły, które byśmy
właśnie, Mariuszu, i to jest bardzo dobre pytanie, bo tego rodzaju zalążki i pomysły, o dziwo, odnajdujemy w drugiej symfonii, w drugiej symfonii charakterystycznej, w duchu muzyki polskiej, miała taki podtytuł, on nie wszędzie jest przytaczany, na przykład w nagraniach tam w internecie nie sposób go znaleźć, no ale natrafiłem. Tam objawia się już, mimo że tylko dwa lata dzielą te dwa utwory, objawia się Dobrzyński jako już talent, no, rokujący nadzieję i dojrzały, jako muzyk dojrzały. Jest to symfonia znacznie ciekawsza pod względem przebiegu muzycznego. W pierwszej części odnajduje tam nawet takie wpływy mozartowskie, bo tam jest więcej kantyleny, jest świetna praca tematyczna. Druga część, wolna, zgodnie z tradycją, nosi pewne znamiona charakterystyczne, ponieważ ma tytuł Elegia i dopisek Doloroso Manon Troppo. Sądzę, mógłbym tak przypuszczać, chociaż oczywiście to są tylko moje skromne tutaj domysły, że była to elegia, czyli utwór, fragment poświęcony pamięci poległych powstańców listopadowych. No bo dlaczego elegia nagle pojawia się w takim miejscu, prawda? Natomiast trzecia i czwarta część z kolei, tutaj objawił się Dobrzyński jako bodaj chyba pierwszy w historii twórca próbujący przynajmniej wejść na tory stylu narodowego. Dlatego, że trzecia część to jest minuetto, alla mazowianna, i tam odnajdujemy rytmy mazurkowe, czyli wyraźne nawiązania do polskich tańców ludowych, przynajmniej rytmiczno-melodyczne, pewne zwroty, no, z regionu Mazowsza, Kujaw, prawda, czyli z tych właśnie miejsc, gdzie wówczas studiował, gdzie zresztą do końca życia w Warszawie właściwie mieszkał i pracował i tworzył Ignacy Feliks Dobrzyński. Natomiast finał jest to alla krakowienna, i tam usłyszałem przynajmniej incipit, początek popularnego krakowiaka, albośmy to jacy tacy, chłopcy krakowiacy. I nawet zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, jak to możliwe, żeby tak znany krakowiak, który po dzień dzisiejszy jest śpiewany i tańczony przez cały szereg polskich zespołów ludowych, folklorystycznych, że dlaczego mógł go znać już Ignacy Feliks Dobrzyński na przełomie lat 20. i 30. I odkryłem taką informację, że tekst tego krakowiaka po raz pierwszy został zapisany w takiej publikacji źródłowej. Tytuł dość długi, więc już go nie przytoczę, ale rok wydania 1830, co świadczyłoby o tym, skoro zapisuje się tekst, że muzyka była wówczas znana i popularna, czyli Dobrzyński musiał znać tego krakowiaka i melodia, no może nie całego fragmentu, prawda, całości, ale no nie daje to w każdym razie, nie pozostawia wątpliwości, że jest to cytat, albośmy to jacy tacy popularnego krakowiaka.
To w tej części czwartej myślę, że nawiązań do Chopina chyba nie znajdziemy, ale ta trzecia część mnie zastanawia. Ja cały czas walczę z tym, żeby nie mówić o Dobrzyńskim jako o koledze Chopina, bo to jest trochę jego zmora. No, może nie jego, ale pamięci o nim to jest pewna zmora, że ten wybitny kompozytor, jakim był Fryderyk Chopin, no rzuca cień koleżeński, bo koleżeński, no, ale jednak cień
na Dobrzyńskiego. Chopin był bardzo krytyczny i także o Kolbergu wypowiadał się nie najlepiej.
Ale ciekawi mnie,
należy mu to wybaczyć.
Tak, czy ta trzecia część drugiej symfonii, myślisz, że ona mogła powstawać pod wpływem Fryderyka Chopina, że to jest jednak niezależne szukanie Dobrzyńskiego? Czy tam słychać, że w tym samym miejscu obydwaj szukają, ale troszkę inaczej? Czy jednak przez Chopina dociera do Mazurków Dobrzyński?
No ja tam nie słyszę bezpośrednich nawiązań do Chopina, i wydaje się, że biorąc ich wzajemne relacje pod uwagę, że raczej przed własną drogą, że po prostu chciał przywołać ducha muzyki ludowej Mazowsza, ale raczej bez odwoływania się do muzyki Chopina, ale to wymagałoby dokładniejszych badań porównawczych już.
Które wykraczają poza ramy naszego popularyzatorskiego spotkania.
No ale idźmy dalej, bo jeszcze wracając do drugiej symfonii, bo to trzeba koniecznie powiedzieć. Otóż za namową samego Elsnera, co jest kolejnym dowodem na to, jak bardzo cenił swojego ucznia, do Ignacego Dobrzyńskiego, Dobrzyński zgłosił drugą symfonię na ogłoszony przez Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu konkurs kompozytorski na najlepszą symfonię w danym roku skomponowaną. No i ta symfonia trafiła do konkursowego jury, pod obrady. Konkurs został rozstrzygnięty rok później, w 1836 roku. No jak można było się domyślać, pierwszą nagrodę otrzymał wiedeński kompozytor Franz Josef Lachner, który był popularnym wiedeńskim twórcą i w tym środowisku był po prostu bardzo znany, ale Dobrzyński otrzymał wyróżnienie, bo to była jakby drugie miejsce, ale bez nagrody. W każdym razie zaowocowało to wykonaniem tej symfonii we Wiedniu w roku 1836. Mało tego, musiało to dzieło gdzieś jakimiś sobie tylko znanymi, no nam nieznanymi drogami trafić jeszcze w inne ręce, ponieważ 3 lata później w słynnym lipskim Gewandhausie wykonał je ze swoją orkiestrą sam Felix Mendelssohn.
I to jest gwarancja jakości.
No to jest mało gwarancja jakości, ale to jest też dowód na przenikanie przynajmniej po części tej polskiej muzyki, oczywiście omijając tu Chopina, prawda, do środowiska międzynarodowego.
To jest może dobry moment, żebyśmy spróbowali spojrzeć na tę symfonię właśnie w kontekście ówczesnej symfoniki europejskiej. Jak rozumiem, pierwsza symfonia to jest coś, co cenimy, bo to jest nasze, jedna z niewielu symfonii, więc cieszymy się, że ją w ogóle mamy, ale już druga symfonia, no to możemy pokusić się o pewne porównania, zestawienia, oceny estetyczne. Jak byś to, Tomku, widział?
No ja tu widzę pewne przebłyski indywidualnego stylu, budowanego przede wszystkim kształtowanego przede wszystkim właśnie na nawiązaniach do muzyki polskiej, tradycyjnej, ludowej. No a poza tym świetna praca tematyczna, dojrzały styl klasyczny. Tutaj już nie możemy mówić o jakimkolwiek epigonizmie i doszukiwać się, że o tu w zakończeniu słyszymy Beethovena, a tu w menuecie Haydna, prawda, a gdzieś tam, no rzeczywiście w pierwszej części radzę Ci, Mariuszu, posłuchać, tam są tak piękne w przetworzeniu frazy kantylenowe, no zresztą Dobrzyński później poślubił śpiewaczkę, komponował operę, więc być może te takie pieśni zresztą wiele skomponował, prawda? Więc taka Antylena. No ale tak piękne przejścia sekwencyjne, no dla mnie mozartowskie w stylu, ale jednocześnie bardzo urzekające.
Ja chętnie do tego wrócę. Myślę,
polecam
że
przede wszystkim pierwszą część drugiej symfonii, bo jest naprawdę przepiękna. No i napisana z pełnym znawstwem faktury i formy symfonicznej, cyklu symfonicznego. I poza tym ona jest sporo dłuższa od pierwszej symfonii. To też świadczy o takim większym rozmachu w kształtowaniu nawet fraz, w ich przetwarzaniu, prawda? Bo pierwsza symfonia trwa bodajże 19 minut, druga już po 36 czy 7, no jednak jest to dość zauważalna różnica.
No tym bardziej szkoda, że ta symfonia, mimo tego wielkiego sukcesu, jakim niewątpliwie było poprowadzenie jej przez Mendelssohna, no właściwie nie miała tak wielkiego późniejszego życia, no właśnie ze względu też na ten kontekst wykonawczy. Nie było komu jej grać do pewnego momentu.
Do pewnego momentu, zaraz do tego przejdziemy. A dlaczego nie było komu jej grać? Dlatego, że po upadku powstania listopadowego teatry i placówki życia muzycznego zostały zamknięte przez władze carskie i całe życie muzyczne, koncertowe przeniosło się do salonów bogatego mieszczaństwa, gdzie oczywiście no, można było wykonywać, ale raczej muzykę kameralną, prawda? No, nikt tam nie wykona dzieła symfonicznego czy operowego. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na muzykę kameralną, a sam brak możliwości wykonania symfonii gdziekolwiek no, zniechęcał kompozytorów do pisania dzieł większego formatu. Zresztą i w tym czasie właśnie, w latach 40. Dobrzyński napisał no, dość sporo utworów kameralnych, czy to pieśni, które pewnie były wykonywane, część z nich zaginęła, ale taki dobry moment w jego życiu pojawił się, który to był rok, 57 bodajże, kiedy to w Dolince Szwajcarskiej, w takim parku rozrywkowo-kulturalnym, tam był dom koncertowy, dom wypoczynkowy, to takie było miejsce bardzo elitarne i tam rezydowała Niemiecka Orkiestra Symfoniczna. I proszę sobie wyobrazić, że dotarłem do źródeł, sprawdziłem je, że tam w tymże właśnie roku druga symfonia C-moll Dobrzyńskiego została wykonana, ciesząc się wielką popularnością, aż 9 razy. Co skłoniło nawet kompozytora do próby założenia własnej orkiestry w celu promowania swojej twórczości.
Że skoro tak dobrze poszło,
tak,
to może
ale
pójdzie pod
poszło,
moją
ale to niestety no, ta próba nie wytrzymała konkurencji.
No jednak co innego napisać dobry utwór, który jest wykonany, a co innego poprowadzić cały zespół, zadbać o repertuar.
Znaleźć tak, muzyków, otóż zgrać ich ze sobą.
To i zdobyć środki.
Stworzenie dobrego zespołu to wymaga no, dużego nakładu pracy no i też sporo czasu. Ale nie dzieje się tak ad hoc.
9 razy powiedziałeś, to w skali tamtych repertuarów to było dużo, czy tak średnio, czy mało? Bo ktoś mógłby powiedzieć, tylko 9.
No wydaje mi się, że sporo, bo zwłaszcza, że to były wykonania być może plenerowe w części, które no nie wymagały jakiegoś wielkiego nakładu. No ale skoro 9, no to znaczy, że cieszyły się zainteresowaniem publiczności, której tam nie brakowało, no ale opery Moniuszki niektóre przynajmniej miały więcej premier, no tak. Prawda? Nie mówiąc już o Różyckim, którego pan Twardowski pobił wszelkie rekordy na scenie Teatru Wielkiego.
No to też troszkę później.
Ale to dużo później, później, ale wiem, że kiedyś sprawdzałem, że nie było dzieła baletowego czy operowego wykonanego w Teatrze Wielkim w Warszawie więcej razy, aniżeli pan Twardowski w latach 20. i 30. głównie wtedy za życia kompozytora w XX wieku. Przepraszam za tę dygresję.
Nie, to wszystko się łączy, bo pokazuje jakie było
natomiast
wczesne
życie jeszcze, jeżeli można wejść słowo, co jeszcze chciałbym niejako powiedzieć tak no może nie na usprawienie, nie na usprawiedliwienie Dobrzyńskiego, ale chciałem podkreślić fakt, że on nie miał łatwego życia, zwłaszcza już jako dorosły człowiek, kiedy już założył rodzinę, musiał wielokrotnie wracać do pracy nauczyciela gry na fortepianie, żeby zarobić na chleb. Przez chwilę był dyrektorem Teatru Wielkiego Opery Warszawskiej. Przez chwilę, no przez 3 lata, więc to też świadczy o tym, że był cenionym muzykiem, bo skoro dostał taką nominację, no to jednak no, musiał na nią zasługiwać, przynajmniej w oczach tych czy innych ważnych osobistości. No ale po 3 latach popadł w konflikt, zresztą i Moniuszko był w konflikcie z tą niechlubną postacią. To był prezes Teatrów Warszawskich, rosyjski generał Abramowicz, który po prostu no, raczej no, źle się zapisał w historii muzyki operowej drugiej połowy XIX wieku w Polsce. No i musiał odejść ze stanowiska, potem zmagał się z chorobą, no i dość wcześnie, w wieku lat zaledwie 60, zakończył swój żywot.
Całe szczęście, że jeszcze udało mu się wystawić tę operę, o której wystawieniu marzył długo i w końcu to się udało, no ale też pek.
No. Też, udało mu się, to świadczy przede
wszystkim. A zaraz potem wybuchło powstanie
styczniowe. O wielkiej determinacji kompozytora, a także też o skali jego talentu, bo nie każdy jest w stanie komponować takie szerokie spektrum gatunków, prawda, od pieśni, utworów, miniatur fortepianowych, poprzez kameralne utwory, symfonie, uwertury, koncert fortepianowy, no i wreszcie, mówiąc kolokwialnie, szarpnął się na skomponowanie opery. No i tu miał taki pewien swój pomysł oryginalny, ponieważ skomponował operę Maubar, czyli Flibusterowie, jeżeli dobrze wymawiam, która została niestety wydana tylko w postaci, później wydana w postaci wyciągu fortepianowego na 4 ręce z fragmentami partii wokalnej, więc też nie dysponujemy pełną partyturą, wymagałoby to rekonstrukcji. No ale udało mu się to wystawić i to właśnie na scenie Teatru Wielkiego, co świadczy o tym, że mimo, że został zwolniony wcześniej, ileś tam lat wcześniej przez tego złego pana, że tak powiem, to jednak no, miał tam jakieś swoje możliwości, żeby dotrzeć do tej tak wymagającej sceny z operą, która była czymś szczególnym, bo reprezentowała nieuprawiany w Polsce i raczej mało znany gatunek francuskiej grand opera, prawda? I co też świadczy o pewnym rozmachu tego dzieła, prawda? No ale tak jak mówiłeś, Mariuszu, wybuchło powstanie styczniowe, które już uniemożliwiło dalszy byt tej opery i nigdy więcej ta opera nie została wykonana na żadnej z polskich scen.
No kto wie, może to kiedyś jeszcze nastąpi, bo przecież wracamy do tych utworów, odkrywamy, no mówię my jako brać muzykologiczna, nowe kompozycje i teraz domknijmy to nasze spotkanie klamerką. Powróćmy do tej pierwszej refleksji, że niektóre rzeczy są dowartościowywane może ponad miarę, ale wydaje mi się, że chyba jednak, jeśli mówimy o polskiej symfonice, no to Dobrzyńskiego powinniśmy dobrze wspominać i dobrze zaznaczyć jego obecność, chociażby właśnie ze względu na te nitki DNA polskiego stylu, które w drugiej symfonii pojawiają się, no a także jednak na to, że przed nim ta symfonika nie była jakoś specjalnie rozbudowana, to przyznasz.
No nie, no było trochę symfonii, ale no większość tak. Zaginęła, także też tutaj trudno cokolwiek o nich mówić. No ale cóż, ja mogę na zakończenie powiedzieć. No twórczość symfoniczna Dobrzyńskiego, jakkolwiek by jej nie wartościować, a także innych kompozytorów odkrywanych XIX-wiecznych polskich, to ja bym się jednak nie bał takiego dowartościowywania. Ja o tym powiedziałem tak no, z obowiązku takiego, można powiedzieć, już kronikarskiego, żeby jednak pewne rzeczy ocenić obiektywnie, do czego mnie mój zawód jakby tutaj zobowiązuje. Ale z drugiej strony uważam, że takich utworów lansowanych, a niekoniecznie bardzo wartościowych, skomponowanych za granicą, na zachodzie Europy, też znajdziemy sporo i które też swój byt zawdzięczają po prostu dobrej promocji. Więc wydaje mi się, że tak czy owak należy wszelkie skarby, czy to mniej lub bardziej wartościowe polskiej muzyki, skoro je już odkrywamy, wydajemy, pracujemy nad nimi. Jest to wielki wysiłek muzykologów, zwłaszcza młodego pokolenia. Obserwuję tutaj teraz duże zaangażowanie młodych muzykologów z Instytutu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, którzy rzeczywiście wnieśli duży wkład w opracowanie portalu Dziedzictwo Muzyki Polskiej, nie tylko XIX, ale i XX wieku, prawda, że należy po prostu tę muzykę promować. Promować i sprawiać, żeby była nagrywana, wykonywana, a nie tylko opisywana, czyli żeby to odkrywanie takie badawcze, muzykologiczne przekładało się też na realne brzmienie w salach koncertowych, czy też w domowym zaciszu, na płycie kompaktowej, czy innym nośniku.
Zachęcałeś mnie, Tomku, żebym przypomniał sobie tę pierwszą część drugiej symfonii z tą śpiewnością. I ja powiem szczerze, że kiedy słuchałem tej symfonii po raz pierwszy, to ona właśnie, to ta część mnie bardzo uderzyła. I tak sobie myślę, że cała druga symfonia Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego jest bardzo dobrą propozycją repertuarową, że w gruncie rzeczy chętnie widziałbym tę symfonię włączaną do programów, chętniej niż, no już może nie będę wymieniał, których kompozytorów mamy w nadmiarze, ale mamy takie symfonie z XIX wieku, które znamy na wylot i wielokrotnie one były podawane w różnych wersjach, no a Dobrzyński tak bardzo znany nie jest. Ja myślę sobie, że miło byłoby, gdyby właśnie ta jego druga symfonia częściej trafiała do repertuarów orkiestr, bo naprawdę nie ma się czego wstydzić, to jest bardzo dobra muzyka i jako, nawet jako danie główne, tak bym powiedział, oczywiście, nie tylko jako przystawka.
Oczywiście, jestem całkowicie tego samego zdania i cieszę się, że mamy podobne odczucia, jeśli chodzi o wartościowe momenty czy fragmenty tej symfonii, która zresztą w całości wciąga słuchacza i naprawdę świetnie się jej słucha. I jak powiedziałem, jest to dzieło dojrzałe, wartościowe, no a poza tym bardzo polskie, co też jest istotne z punktu widzenia nawet promocji naszej muzyki poza granicami kraju.
Jak najbardziej z punktu widzenia promocji, z punktu widzenia podcastu DNA Muzyki Polskiej. I podcasty mają to do siebie, że się kończą, a później można sobie włączyć coś następnego, więc my za chwileczkę się pożegnamy i popędzimy posłuchać drugiej symfonii Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, do czego i Państwa zachęcamy.
Przyłączam się całkowicie, zachęcając Państwa również i dziękuję Państwu i Tobie, Mariuszu, za rozmowę.
Profesor Tomasz Baranowski z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, Tomku.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Mariusz Gradowski.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.